Kolegium biskupów i jego głowa papież. To temat dzisiejszej katechezy i treść tego, co na ten temat mówi katechizm Kościoła rzymskokatolickiego. Chrystus, ustanawiając dwunastu, nadał im formę kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra. Jak i z ustanowienia pańskiego, święty Piotr i pozostali apostołowie stanowią jedno kolegium apostolskie, w równy sposób biskup Rzymu, następca Piotra i biskupi, następcy apostołów, pozostają we wzajemnej łączności. Może przytoczmy pierwszy tekst mówiący w ogóle o powołaniu. Na pewno jest on znany z Ewangelii świętego Mateusza, 4 rozdział. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź, ojca, i poszli za nim. W tym fragmencie Ewangelii Mateusza widzimy, że Jezus jakby wyrywa z pewnego środowiska swoich apostołów, w którym byli zakorzenieni poprzez układy rodzinne czy plemienne, czy również to wszystko, co zabezpieczało ich życie, czyli ich pracę, ich zawód. Później Jezus powie dobitnie: kto nie ma w nienawiści matki i ojca, siebie samego, nie może być uczniem moim. Widzimy tutaj, że jest użyte to słowo, że natychmiast zostawili łódź i ojca, łódź, czyli miejsce pracy, i ojca, czyli swój klan rodzinny, i poszli za Jezusem. I kolejna informacja, która mówi tutaj Ewangelia, chcę powiedzieć, że byli to ludzie prości, ludzie wykonujący podstawowe funkcje, no właśnie byli rybakami, ludźmi, którzy trudzili się takim podstawowym zawodem. Nie byli to ludzie wykształceni, czy ludzie, którzy kończyli jakieś wybitne szkoły. Byli to tacy, można powiedzieć, mocni, konkretni mężczyźni. Jedynie Szymona, mówi dalej katechizm, uczynił Pan opoką swojego kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze kościoła, ustanowił go pasterzem całej trzody. Dar rozwiązywania i związywania dany Piotrowi udzielony został także kolegium apostołów połączonemu w łączności z głową swoją. Ta pasterska misja Piotra i innych apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła. Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra. Mamy tutaj ten fragment Ewangelii. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu odrzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Pozwolę sobie jeszcze przeczytać fragment dalej. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć. Od starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że będzie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł mu robić wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. To bezpośrednio fragment, 16 rozdział, 21 werset, następujący po tym wspaniałym wyznaniu Piotra i po tych pięknych słowach Jezusa do Piotra, kiedy Jezus mówi, jesteś błogosławiony, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, a więc rzeczywistość tutaj ta tylko doczesna, mądrość ludzka, lecz objawił ci to Duch Święty, Ojciec mój, który jest w niebie. Tutaj jest komplement pod adresem wiary Piotra i tego, że Piotr ma takie głębokie rozeznanie Ducha Świętego, patrząc na Jezusa, kiedy wyznaje w Niego wiarę, że jest Jezus Mesjaszem, ale później następuje ten moment, kiedy Jezus zabrania mówić o tym, że jest Mesjaszem, zabrania dlatego, że ludzie myślą, że jest Mesjaszem i mają obraz Mesjasza jako zwycięzcy, jako tego, który triumfuje, a więc pewien triumfalizm, tego, który pokonuje, który broni przed cierpieniem, chorobą, czy to, co się nazywa kenozą, jakimś uniżeniem, tylko ludzie rozumieją Mesjasza na zasadzie tego, że będzie Mesjaszem społecznym, gospodarczym, politycznym, da pieniądze, dobrobyt, ludzie nie będą cierpieli. Tutaj Jezus mówi właśnie, że nie, że On właśnie będzie Mesjaszem, ale drogą Mesjasza jest cierpienie, odrzucenie. To nie mieści się w kategoriach myślenia Piotra. Piotr tutaj, mając oczywiście dobrą wolę, ale dobra wola w chrześcijaństwie nie jest wystarczająca. Mając dobrą wolę i chcąc bronić Jezusa w sposób emocjonalny, mówi, nigdy to na ciebie, Panie, nie przyjdzie. I wtedy Jezus mówi do niego bardzo mocne słowa, zejdź mi z oczu, szatanie. Mówi, nie wychodź przede mnie. Dlaczego wychodzisz przede mnie? Masz być za mną. Masz iść za mną, po moich śladach, a nie wyskakiwać przede mnie. W dosłownym tłumaczeniu. Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na sposób ludzki. A więc z jednej strony ta katecheza dzisiaj, kiedy mamy tą figurę Piotra, mówi o tym, że można myśleć na sposób Boży, ale wszystko to jest w kruchości, bo za chwilę może przyjść ten moment pychy, moment jakiegoś myślenia właśnie czysto ludzkiego, tymi kategoriami doczesnymi i wtedy Jezus uderza Piotra słowem nagany, ale w tym też przejawia się miłość Jezusa do Piotra, w tym, że go koryguje, w tym, że mówi mu, co jest dobre, a co jest złe. Papież, biskup Rzymu, następca świętego Piotra, jest trwałym, widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno kolegium biskupów, jak wszystkich wiernych. Biskup Rzymu bowiem posiada wobec Kościoła mocą swojej misji, mianowicie zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła, pełną, najwyższą i powszechną władzę, którą ma prawo zawsze sprawować w sposób nieskrępowany. I tutaj mamy odniesienie do 21 rozdziału świętego Jana, kiedy spotyka się z Jezusem zmartwychwstałym. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze, poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Bardzo ważny fragment Ewangelii. Pamiętamy przed chwilą ten fragment Ewangelii z Mateusza z 4 rozdziału, a więc to pierwsze pójdź za mną, kiedy Piotr zostaje wyrwany od swego zajęcia, od swego zawodu bycia rybakiem, po to popaschalne pójdź za mną, kiedy Piotr już ma tą drogę niejako całą przeszedł z Jezusem i wiemy, że wielkością Piotra było to, że się sobą nie zgorszył. Nie zgorszył się swoją zdradą, nie zgorszył się tym, że zdradził Chrystusa w momencie próby, w momencie cierpienia, mimo wcześniejszych deklaracji, że nigdy go nie opuści i że odda życie za Jezusa. Wyparł się Jezusa 3 razy przed kobietą. Kobieta w tamtym czasie nie była świadkiem w sądzie, nie brano na serio tego, co mówi kobieta. Tutaj Ewangelia jakby chciała podkreślić, że ta zdrada była bardzo potężna, że ten strach Piotra o swoje własne życie był wielki, bo on właśnie zaparł się Chrystusa przed kobietą. I dzisiaj Chrystus przychodzi do niego, ten popaschalny, zmartwychwstały, i pyta się 3 razy, czy mnie kochasz? Jakby właśnie była to taka symetria wobec tych 3 momentów, kiedy Piotr wypiera się Jezusa, mówiąc, że nie znam tego człowieka. I dzisiaj Jezus temu Piotrowi, który zna siebie samego, zna prawdę o sobie, właśnie tego Piotra dzisiaj powołuje, mówiąc kolejny raz do niego: pójdź za mną. To powołanie dzisiaj Piotra jest o wiele bardziej, byśmy powiedzieli, głębokie. Piotr dzisiaj zna siebie o wiele bardziej. Wie, kim jest. Wie, że jest grzesznikiem i cała moc, jaka będzie płynęła przez niego, również przez jego posługę pierwszego papieża, będzie tą mocą właśnie Ducha Świętego, bo wiemy, że apostołowie nie byli w stanie głosić Jezusa przed zesłaniem Ducha Świętego. To Jezus ich po zmartwychwstaniu szukał, dodawał im odwagi, rozmawiał z nimi, wzmacniał ich, nakazywał im w tym nakazie misyjnym, żeby szli i głosili dobrą nowinę, chrzcili, głosili dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, ale bez Ducha Świętego Piotr i inni apostołowie nie byli w stanie tej misji pełnić. Dzisiaj, kiedy patrzymy na Piotra naszych czasów, widzimy, że jest pokorny, bo są te zdjęcia, kiedy papież się spowiada się w pewnym sensie w sposób taki publiczny, bo oczywiście jest to spowiedź uszna, spowiada się innemu prezbiterowi, czy kardynałowi, czy biskupowi, ale klęczy przy konfesjonale i nazywa siebie grzesznikiem. Dzisiaj wielu ludzi jest trochę zirytowanych, kiedy mówi się to słowo, że jesteśmy grzesznikami, ale święty Jan Ewangelista mówi, że Duch Święty właśnie przyjdzie w tym celu, żeby pouczyć nas, kim my jesteśmy, bo po grzechu pierworodnym człowiek nie wie, kim jest, i Duch Święty właśnie mówi, że my jesteśmy grzesznikami, pouczyć o grzechu. I nie mówi w tym celu, że jesteśmy grzesznikami, aby nas potępić, czy wrzucić nas wszystkich do piekła, bo Jezus nie przyszedł po to, by potępiać, ale przyszedł po to, żeby zbawiać, żeby wyzwalać od piekła. I tutaj jest dzisiaj właśnie ta figura świętego Piotra, który ma doświadczenie swojej słabości, doświadczenie swojej grzeszności, ale jest człowiekiem, który się nie gorszy, który dzisiaj pokornie odpowiada na te pytania, które Jezus mu stawia, i który jest zaproszony do tego, by kontynuować tę misję i kontynuować ją z ogromną odwagą. Drugi Sobór Watykański też tak pięknie powie papieże, po drugim Soborze Watykańskim, Jan 23, święty papież Jan 23, Paweł VI, święty Jan Paweł II, siebie samych nazywali sługa sług Bożych. A więc ci, którzy są w Kościele poprzez chrzest święty, poprzez sakramenty, poprzez wiarę, poprzez to, że wiedzą, kim są, są sługami Bożymi. Mają misję do wypełnienia w tym świecie. A papież, który jest głową Kościoła rzymskokatolickiego, tutaj na ziemi, zastępcą Chrystusa, następcą Piotra, apostołów, jest sługą sług Bożych. A więc to wszystko chce drugi Sobór Watykański, chce podkreślić tą ogromną misję Kościoła i ogromną służebność Kościoła wobec świata, i służebność również służebność w aspekcie mówienia prawdy, w aspekcie miłości, w aspekcie zarządzania, władza pasterska. To jest ta wielka służba biskupów, papieża w tym, żeby to wielkie dzieło Kościoła, wielkie dzieło ewangelizacji odpowiednio prowadzić. To jest potężny również charyzmat, może nawet najważniejszy charyzmat, to jest właśnie władza. Władza w Kościele, którą ma papież i biskupi, władza, która rozumiana jest jako służba, jako oddanie życia, jako poświęcenie się dla Kościoła. Tak jak Jezus Chrystus służył, bo Jezus Chrystus właśnie był tym, który przyszedł nie po to, żeby Jemu służono, ale po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi. I dzisiaj drugi Sobór Watykański bardzo właśnie tę prawdę przypomina i akcentuje. I my, patrząc dzisiaj na papieży, widzimy, że są to ludzie ogromnej służby. Jest ogromny dynamizm misyjny papieży po drugim Soborze Watykańskim, ale oczywiście również przed drugim Soborem Watykańskim byli święci papieże i służyli Kościołowi i całemu światu. Ale widzimy tę służbę choćby poprzez ten dynamizm ewangelizacyjny, kiedy jeżdżą po całym świecie, głoszą dobrą nowinę, głoszą Ewangelię, głoszą Chrystusa. Przecież najczęściej papieżami są osoby już w wieku zaangażowanym, takim byśmy powiedzieli, no, zaawansowanym, gdzie nie jest tak łatwo jeździć po świecie, kiedy jest się młodym człowiekiem. W tym też się wyraża ten duch służby papieża, biskupa Rzymu. Kolegium, czyli całe ciało biskupie, posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, gdy pozostaje w łączności z biskupem Rzymu, następcą Piotra jako jego głową. Kolegium to jako takie jest również podmiotem najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem. Władza ta jednak może być wykonywana wyłącznie za zgodą biskupa Rzymu. Jak ważna jest pieczęć Rzymu w każdej sytuacji, kiedy jakieś nowe charyzmaty rodzą się w Kościele, nowe ruchy rodzą się w Kościele, wszystko jest oddawane pod ocenę Rzymu. Roma locuta, causa finita, Rzym się wypowiedział, sprawa jest skończona. Ta jedność z Rzymem jest fundamentalna. Widzimy to również w osobie świętego Pawła, tego apostoła w sposób szczególny, powołanego przez Chrystusa, kiedy udawał się do Damaszku, tam został oślepiony i tam został powołany od tego momentu na służbę wyłącznie Chrystusowi, kiedy później Paweł będzie udawał się na ewangelizację Cesarstwa Rzymskiego, to pojedzie do Jerozolimy, by spotkać się z Piotrem. Oczywiście to nie było spotkanie towarzyskie, tylko spotkanie towarzyskie, ale właśnie to było spotkanie, które miało uwiarygodnić i uprawomocnić misję Pawła w zgodzie z kolegium apostołów, w zgodzie, w jedności z głową Kościoła, którą był Piotr. A więc wszystko, a więc jak ważna jest jedność z Rzymem, i jak ważna jest jedność z papieżem. I tutaj diabeł na przestrzeni wieków właśnie bardzo mocno chce atakować jedność właśnie z głową Kościoła, bo są te dwa znaki, po których poznaje się uczniów Chrystusa. To jest ten znak miłości w wymiarze krzyża, więc miłości do wroga i miłości do nieprzyjaciela. A drugi znak to jest znak jedności, aby byli jedno. Jedno nie na zasadzie dopasowania się uczuciowego, czy dopasowania się sentymentalnego, albo dopasowania się jakiegoś geograficznego, czy strategicznego, czy jakiegoś innego, ale to słowo jedność, ono ma takie znaczenie bardzo głębokie, bo właśnie Duch Święty w Kościele czyni jedność z ludzi bardzo sobie często różnych, którzy mają różne emocje, różne psychiki, pochodzą z różnych narodów, z różnych kultur, gdzie bez Ducha Świętego ta jedność absolutnie nie byłaby możliwa, absolutnie byłaby nie do pomyślenia. Właśnie dzięki Duchowi Świętemu Kościół jest tak bogaty i różnorodny i jest znakiem, że w Kościele może być ten wielki dar jedności, który jest też znakiem takiego ogromnego cudu moralnego, który oślepia cały świat tą wspaniałością, że w Kościele można budować głęboką, prawdziwą jedność, która po grzechu pierworodnym jest rozbita, bo ta jedność w człowieku jest, w samym człowieku jest rozbita, jest zniszczona jedność pomiędzy człowiekiem a Bogiem, pomiędzy człowiekiem a drugim człowiekiem i pomiędzy człowiekiem a wszelkim stworzeniem. W Kościele widzimy właśnie ten potężny dar jedności, bycia na głębinach serca, jedno z Bogiem dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa, z drugim człowiekiem właśnie też dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa. Ale do tego, żeby był ten dar jedności, żeby ta jedność głęboka była, bardzo ważna jest właśnie ta katecheza i historia świętego Piotra, który od tego pierwszego porywu serca, tej pierwszej emocjonalności pójścia za Chrystusem z pierwszych kart Ewangelii, dochodzi do budowania tej drugiej jedności już popaschalnej dzięki Duchowi Świętemu, już jako człowiek, który wie, kim jest, który nie ma złudzeń co do siebie samego, który wie dokładnie, że jest grzesznikiem i że ta moc nie będzie pochodziła z niego samego, aby on sobie nie przypisywał chwały i żeby sam z siebie się nie chlubił, ale ta moc będzie pochodziła całkowicie od Ducha Świętego. To jest wielka katecheza, historia życia świętego Piotra, bo człowiek w historii swojego życia właśnie musi przejść od tego samouwielbienia siebie samego do tej głębokiej prawdy, że sam z siebie niewiele może, a nawet nic nie może, ale jak mówi święty Paweł, ten, który mnie umacnia i w tym, który mnie umacnia, mogę dokonywać wszystkich dzieł. To jest właśnie ten cały proces dojrzewania chrześcijańskiego, stawania się chrześcijaninem. Święty Paweł będzie to tłumaczył w liście do Kolosan, Tesaloniczan, mówiąc, że najpierw musiałem wam dawać mleko, czyli taki podstawowy pokarm, bo jeszcze nie byliście w stanie żyć tym prawdziwym, głębokim pokarmem, którym jest krzyż Jezusa Chrystusa, bo krzyżem się gorszycie. Tak jak Piotr zgorszył się krzyżem i zgorszył się słowem Jezusa, który mówi o tym, że będzie cierpiał, i wtedy usłyszał słowa nagany. Więc to jest też ten głęboki proces przemiany z tego człowieka starego do tego człowieka nowego, który niekiedy człowiek przeżywa całe swoje życie, żeby nie budować tego na swoich siłach, ale budować to na sile Ducha Świętego. I właśnie papież i kolegium biskupów są tymi osobami wybranymi przez Boga, przez Ducha Świętego, aby Kościół prowadzić w kolejnych pokoleniach i aby ta misja Chrystusa, a jest to misja właściwie oddawania życia za świat, to jest ta misja zbawiania świata, to co było wcześniej powiedziane w katechezach, poza Kościołem nie ma zbawienia. Drugi Sobór Watykański tak pięknie mówi, misja Kościoła to jest misja światła i misja soli, która nadaje sens światu poprzez to, że bierze grzechy świata na siebie, jest w stanie umierać, dlatego że ma w sobie życie wieczne. I dlatego jest w stanie wchodzić w śmierć i w śmierci spotykać Jezusa Chrystusa. To są wielkie tajemnice wiary i jest rzeczą niesamowitą bycie powołanym do Kościoła. Zrozumieć, na czym polega powołanie do Kościoła. Kolegium biskupów wypełnia w sposób uroczysty władzę w całym Kościele na Soborze Powszechnym. Sobór Powszechny ma tylko wówczas miejsce, gdy jako taki zostaje przez następcę Piotra zatwierdzony lub przynajmniej przyjęty. Pamiętamy w XX wieku właśnie świętego Jana XXIII, który w sposób uroczysty zapowiada zwołanie soborowe wszystkich biskupów z całego świata w jednym z przemówień, a później następuje cały proces przygotowania do rozpoczęcia soboru i w sposób uroczysty również ten sobór rozpoczyna. A więc kolegium biskupów, jego głowa, papież, jest fundamentem Kościoła. I dlatego codziennie na mszy świętej też modlimy się za papieża i modlimy się za naszych biskupów, pasterzy kościołów diecezjalnych, w łączności z papieżem. Ta łączność jest fundamentalna, decydująca. Wszystko musi być w łączności z Rzymem. Ale modlimy się nie tylko z tych racji właśnie sentymentalnych czy jakichś emocjonalnych, ale my wiemy, że ta łódź Piotrowa, jak też mówił papież Benedykt XVI, ona zawsze płynie pośród ogromnych niekiedy zmagań, fali, burz, i miłość do naszych pasterzy, miłość do naszych biskupów, posłuszeństwo pasterzom i biskupom jest tutaj rzeczą fundamentalną, żebyśmy nie tylko byli na tej płaszczyźnie takiej zewnętrznej, ale żebyśmy mieli świadomość, że bycie biskupem to jest ogromna odpowiedzialność, to jest też właściwie umieranie, nieustanne poświęcenie dla swojego Kościoła. Kto trochę rozumie tajemnice Kościoła, kto trochę w tajemnice wchodzi, wie, że te wszystkie misje bycia papieżem, bycia biskupem są świętymi misjami. To są posługi dla ludzi, którzy mają ogromną wiarę i ogromne poświęcenie. I my żyjemy w bardzo pięknych czasach, bo widzimy, jak papieże, my żyjemy słuchając świętych papieży. Dwóch jest już kanonizowanych, Jan XXIII, Jan Paweł II, ci, którzy jeszcze nie są kanonizowani, ale mamy też to wyczucie, te symptomy, że naprawdę mamy świętych papieży, którzy mówią wspaniałe, piękne rzeczy. Obyśmy tylko chcieli ich słuchać, obyśmy nie tylko słuchali, ale żebyśmy jeszcze pamiętali to, co mówią do nas, do współczesnego pokolenia, i obyśmy zawsze otaczali ich wdzięczną pamięcią i głęboką miłością. Dziękuję bardzo.